z biznesu do słuchania.
Każdy z poprzednich gości naszego podcastu wspominał o zmianie w podejściu do zwierząt, o tym, jaki wpływ miała na to pandemia i co się wydarzy w przyszłości. Na koniec postanowiłam Wam zaserwować trochę psychologii. Gościmy więc doktora Michała Pręgowskiego z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, współautora książki Pies też człowiek. Relacje ludzi i psów we współczesnej Polsce. Najpierw posłuchajmy, dlaczego w ogóle zajął się relacjami ludzi z innymi gatunkami.
Zająłem się tą tematyką z tego powodu, że cóż, człowiek i inne zwierzęta dzielą ten świat od tak zwanego zarania dziejów, a mamy cały czas masę nierozwiązanych problemów związanych z tymi relacjami. Pomimo długiej wspólnej historii jest wiele niezałatwionych spraw. Różnie traktujemy różne gatunki, mówiąc dość skrótowo, możemy powiedzieć, jedne kochamy, drugie zjadamy, po jednych płaczemy, inne tępimy bez najmniejszej litości. Ale fascynujące jest w tym też to, że my potrafimy bardzo różnie traktować przedstawicieli tego samego gatunku. Mamy różne postawy wobec przedstawicieli tego samego gatunku, jak na przykład szczur. Mamy szczury w domach, które kochamy, mamy szczury laboratoryjne, o których wolimy nie myśleć jako społeczeństwo. Staramy się myśleć, że ich los jest w miarę godny i lubimy myśleć, że to, co się tam z nimi dzieje, jest ku chwale nauki i że zawsze wychodzą z tego wiekopomne eksperymenty czy wiekopomne wyniki badań, a no wiemy, że nie zawsze tak może być. Z drugiej strony mamy szczura w piwnicy naszego bloku, który jest bezlitośnie tępiony rozmaitymi trutkami. Jeden i ten sam gatunek, przedstawiciele tego gatunku w różnych kategoriach, w różnych szufladkach i różne traktowanie. Uważam, że jest to fascynujące.
Trochę straszne.
Trochę straszne, no ale możemy na to spojrzeć trochę bardziej niewinnie, a nadal fascynująco, bo mamy mówić o psach dzisiaj. No, zwróćmy uwagę na to, jak bardzo różnie konstruujemy przedstawicieli różnych ras. Co się w naszych głowach dzieje, kiedy pomyślimy o labradorze, o golden retrieverze, o podobnych rasach? Przyjaciel rodziny, członek rodziny, idealny pies dla dziecka i tak dalej, i tak dalej. Teraz zwizualizujmy sobie pitbulla jako standardowy członek społeczeństwa. Ja, kiedy mówię my, mam na myśli ogół, prawda, niekoniecznie panią, mnie czy naszych słuchaczy. Natomiast pitbulle mierzą się ze stereotypem zwierzęcia agresywnego, niebezpiecznego, czasem śmiertelnie niebezpiecznego, no i oczywiście to ma swoje społeczne konsekwencje. Czyli nasze postawy wobec innych gatunków są fascynujące dla mnie jako socjologa i postawy wobec przedstawicieli tego samego gatunku potrafią być fascynujące również. Widę, labrador i pitbull rzeczony.
Skoro już przeszliśmy do psów, to musimy powiedzieć o tym, że jest pan współautorem książki Pies też człowiek, relacje psów i ludzi we współczesnej Polsce. No to może mógłby pan powiedzieć, jakie są te relacje?
Oj, te relacje są na pewno bardzo, bardzo złożone i wielowymiarowe. Na pewno są to relacje, które podlegają zmianom. Nie wiem, czy dobrze zacząć od takiego niuansowania, że wszystko się zmienia, ale tak jest w istocie, ponieważ te relacje opierają się między innymi na napięciach między tym, co stare i tym, co nowe. Stare, czyli pan właściciel i jego pies, właściciel, który ma pewne roszczenia wobec zwierzęcia, oczekuje, że ten pies będzie na przykład mądry, grzeczny, że się będzie słuchał, a już mniej istotne jest, skąd ten pies ma wiedzieć, co to znaczy być grzecznym, jak ma się słuchać, ma się tego dowiedzieć, to jest w pewnym sensie jego obowiązek. No i postawa druga to jest postawa opiekuna, czy w cudzysłowie, bo w polszczyźnie to nie funkcjonuje dobrze, rodzica. W języku angielskim dog mom, dog dad funkcjonuje oczywiście na bieżąco, ale nie każdy język, mam poczucie, dobrze przyjmuje tego typu kalki językowe. U nas rzeczywiście ten tata, mama, rodzic się nie przyjmuje. Ja tego zupełnie nie oceniam. Interesuje mnie to, że pojęcie opieki odwraca relację na poziomie językowym. Ja się opiekuję, prawda? Jestem opiekunką psa. Jestem opiekunem psa. I pokazuje to zmianę tej relacji, o której mówimy od samego początku, relacji psa i zwierzęcia, tu psa i człowieka, z poziomu pana i jakiegoś tam subordynowanego, jakiejś istoty, która ma się słuchać, do poziomu relacji, w której to jednak my jesteśmy odpowiedzialni, w której ta druga strona ma też jakieś prawa, ma w każdym razie jakieś potrzeby, które musimy zaspokoić. I to jest oś tej wielowymiarowej relacji. Ona jest wielowymiarowa również dlatego, że jak piszemy w książce z Justyną Włodarczyk i naszymi współautorami, te relacje uległy zmianie bardzo od czasów słusznie minionej epoki, sprzed 89 roku, ale ulegają one zmianie również teraz. Krótko mówiąc, na pewno dziś pies jest w bardziej otwarty sposób traktowany jak członek rodziny. Mamy ten wytarty trop językowy, pies, najlepszy przyjaciel człowieka, który jest tylko tropem, bo możemy mówić, że jest najlepszym przyjacielem, ale potem nierzadko jednak nie traktujemy go dobrze. Znowuż kolektywne my, także proszę się nie obrażać. Jeżeli państwo sami traktują zwierzęta najlepiej jak mogą, to jest to kolektywne, społeczne my. Czyli pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, ale dzisiaj mówimy częściej, że jest członkiem rodziny. Nawet jeżeli używamy tego sformułowania właściciel, jestem właścicielem psa, to zazwyczaj jednak nie myślimy o tym w kategoriach podobnych jak właściciel samochodu, jednak czujemy, że my tam coś jesteśmy temu zwierzęciu winni, skorośmy je pod swój dach przygarnęli. I wydajemy na to zwierzę pieniądze. Czyli te przemiany relacji bardzo dobrze widać również na tym, jak bardzo zmienił, rozwinął się rynek, czy to produktów, czy usług w branży zoologicznej skierowany do opiekunów zwierząt towarzyszących, no i samych zwierząt towarzyszących. W pewnym sensie oczywiście one same za to nie płacą, ale wiemy, o co chodzi.
Państwa książka została wydana parę lat temu, w 2014. Co się zmieniło od tego czasu i jakie zmiany nastąpiły podczas pandemii?
Mógłbym powiedzieć, że zmiany, które myśmy zasygnalizowali, zaobserwowali jako zachodzące, w pewnym sensie się pogłębiają. Czy też zjawiska, na które zwróciliśmy uwagę, ulegają pewnemu rozwinięciu. Coraz więcej osób angażuje się w psie sporty. Coraz więcej osób spędza aktywnie swój wolny czas z psami. To są właśnie rzeczone psie sporty, to jest również dog trekking, albo nawet bardziej luźno pojęta turystyka z psem. Coraz więcej osób chce wypoczywać, spędzać wakacje zabierając ze sobą zwierzaka. Zazwyczaj właśnie psa, koty w domach jednak na jakiś czas często zostawiamy pod opieką bliskich osób, sąsiadów i tak dalej. Natomiast jest często oczekiwanie, że pies będzie jeździł z nami. Mamy oczekiwanie, że tam, gdzie pojedziemy, będziemy mogli psa zabrać. Do pewnego stopnia jest to na pewno nowe. Ta otwartość na spędzanie czasu wolnego z psem i zabieranie go w różne miejsca ze sobą. Do restauracji oczywiście, zabieranie go w rozmaite miejsca publiczne. Co się zmieniło, to chyba ta większa obecność psa w przestrzeni publicznej, większa w rozumieniu właśnie społecznych oczekiwań, że gdzieś z psem wejść będę mogła, będę mógł. To jest kwestia pojawiania się kolejnych psich wybiegów, które są realizowane zazwyczaj z budżetu partycypacyjnego w większych, mniejszych miastach. Temat psich wybiegów jest bardzo wielowątkowy, bo dobrze, żebyśmy jednak nie przeszli do modelu zamykania psiarzy na psich wybiegach, żeby jednak można było z tymi psami spacerować w rozmaitych miejscach. Natomiast sam fakt ich pojawiania się jest pewną formą dostrzeżenia psich potrzeb, a zatem kształtują się też nowe praktyki społeczne. Kto chodzi na psie wybiegi? Kiedy? W jakim celu? Co na tych psich wybiegach się dzieje i jakie uczestnicy interakcji na psich wybiegach, zarówno ludzcy, jak i psi, jakie oczekiwania mają wobec siebie? No przede wszystkim ludzie będą nas tu interesować, czyli co na psich wybiegach jest dopuszczalne, czego nie, w jaki sposób opiekun powinien o swojego pupila na takim wybiegu zadbać, czego nie wolno robić i tak dalej. Nowe praktyki to również sprzątanie po psach, bo nam się łatwo zapomina, że naprawdę niewiele wody w Wiśle i innych dużych rzekach upłynęło od czasu, kiedy zaczęliśmy w miastach po psach sprzątać. Teraz z kolei mam poczucie, pojawia się zwolna, gdzieś tam wsącza się w mediach społecznościowych też dyskurs pytania o sens tego sprzątania w kontekście oczywiście generowania
torebek foliowych.
Torebek foliowych, tak, tego zbędnego plastiku. I uważam, że to jest fascynujące i też jest odzwierciedleniem czasów, które się zmieniają, w których żyjemy, w których rośnie świadomość ekologiczna. To, co się na pewno również zmienia, to pojawianie się kolejnych zawodów, tudzież wzrost popularności zawodów związanych z zwierzętami towarzyszącymi, tak kotami, jak i zwłaszcza psami. Mam na myśli nie tylko rośnięcie jak grzyby po deszczu, rozmaitych szkół, w których możemy naszego psiaka przygotować do życia w społeczeństwie i w naszym domu, wzmocnić naszą relację. Mówię o szkoleniu. Mam na myśli tutaj oczywiście zoopsychologów, mam na myśli groomerów, mam na myśli instytucje hoteli dla psów i masę innych usług, które na rynku się również pojawiły. To jest rozwój również innych branż w tej chwili. Ciekawym dla mnie, ale bardzo amatorsko obserwowanym zjawiskiem jest fizjoterapia dla psów, zwłaszcza dla psich seniorów, czyli jest to też element niszy, która powoli się gdzieś tam wypełnia, która też wiele mówi o tym, w jaki sposób traktujemy nasze zwierzęta.
A czy pandemia przyspieszyła, właśnie pogłębiła te rzeczy? Czy pandemia wprowadziła coś kompletnie nowego, coś jeszcze zmieniła?
Trudno odpowiedzieć mi na to pytanie. Wiem, że rozczarowuję, dając taką odpowiedź, ale tu przydałoby się nam rzeczywiście dobre badania. To, o czym wiemy, to, że pandemia w wielu miejscach na świecie, upraszczając na świecie, bo tak naprawdę mogę się opowiadać o tak zwanej cywilizacji zachodniej, o świecie, który jest najbardziej podobny nam, że wzrosła liczba adopcji psów. Wiele osób rzeczywiście z tych czy innych powodów postanowiła zaopiekować się zwierzęciem. Da się to uzasadnić i na niwie społecznej, da się to wyjaśnić z perspektywy biologicznej. Ten kontakt ze zwierzęciem jest przyjemny, wydziela nam się oksytocyna, nie jesteśmy samotni i tak dalej. Natomiast co się teraz będzie dalej działo, zobaczymy. W kręgach bardziej praktyków, ale badaczy chyba również, pojawia się trochę obawa o to, jak wiele zwierząt teraz będzie trafiać do schronisk. Wiem, że wolontariusze niektórych schronisk jakby dostrzegają anegdotycznie to, że zwierząt się pojawia trochę więcej, no i jest domniemanie, że jednak niektórzy nie sprostali zadaniu opieki nad zwierzętami, ale no muszę wrócić do tego, co powiedziałem na początku, czyli należałoby to porządnie przebadać, aby móc tutaj jednoznacznie postawić diagnozę. Jako miłośnik psów, jako życiowy optymista, ja mogę powiedzieć, że uważam, że to dobrze, że psiaki i koty licznie znalazły nowy dom. Jako optymista wierzę, że większość ludzi, nawet jeżeli ma głównie dobre intencje i mało wiedzy, to będzie chciała się dokształcić tak, aby temu zwierzęciu w odpowiedzialny sposób zapewnić dobre warunki życia i na całe życie, ponieważ jak lubię mówić moim studentom, a teraz mam okazję również powiedzieć szerzej, psy i koty i inne zwierzęta towarzyszące to są ambasadorzy innych stworzeń w naszych domach. Czyli możemy powiedzieć, że jeżeli nauczymy się być uważni na inne istoty w naszych domach, jeżeli nauczymy się być uważni na potrzeby psów, kotów, to będziemy w stanie również być bardziej uważni na potrzeby naszego środowiska naturalnego, na potrzeby innych istot, których zdolności kognitywne bardzo często wcale nie odbiegają od zdolności psa czy kota i potrafimy się o to potem upomnieć.
Ma pan na myśli jedzenie ssaków?
Mam na myśli w zasadzie wiele praktyk, które mają miejsce. Ja powiedziałbym, że wiele rzeczy już się zmienia. Postawy społeczne, badania postaw społecznych w Polsce jednoznacznie pokazują, że zdecydowanie cofa się poparcie dla inicjatyw typu cyrki z udziałem zwierząt, ponieważ rozumiemy, w jaki sposób te zwierzęta są tam szkolone, jak są wykorzystywane do późniejszej prezentacji i dawania ludziom uciechy, że to szkolenie jednak co do zasady nie jest dla nich przyjemne, no i niekoniecznie godzą się na te występy. Ale proszę zwrócić uwagę, jak wygląda sprawa hodowli zwierząt na futra. No jakby jesteśmy w stanie społecznie wyrazić wobec tego sprzeciw. Miejmy nadzieję, że jednak tę sprawę uda się dopiąć stosownie legislacyjną klamrą. Natomiast dostrzegamy również, że zwierzęta hodowane na futra są bardzo podobne naszym psom i kotom. I to jest to połączenie A i B, o którym troszeczkę wcześniej powiedziałem. Zjadanie zwierząt jest sprawą podobną, bardziej myślę tutaj o warunkach hodowli przemysłowej, o której oczywiście też się teraz sporo mówi.
Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był pan dr Michał Piotr Pręgowski z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.
Dziękuję państwu, dziękuję pani redaktor.